Otwórzmy trzeci list Jana. Będziemy zaglądać również do drugiego i do pierwszego listu Jana. Króciutki, to jest 14 wersetów. Przeczytam w całości. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, jak postępujesz w prawdzie. Nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. Umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. Dali oni świadectwo przed Kościołem o twojej miłości. Dobrze też zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli bowiem dla Jego imienia, nie biorąc niczego od pogan. Powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy. Napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami, a nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z Kościoła. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz tego, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga, kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy, nawet sama prawda. My również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Wiele miałem do napisania, ale nie chcę posługiwać się atramentem i piórem. Mam bowiem nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. A wtedy porozmawiamy osobiście. Pokój Tobie. Pozdrawiam Cię, przyjacielem. Ty też pozdrów przyjaciół imiennie. Mamy dzisiaj wyjątkowy czas taki, że możemy porozmawiać osobiście. I jest taki fragment, to jest ta końcówka. W 12 rozdziale drugiego listu Jana jest napisane, znaczy w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie dokładnie, jest napisane tak: mam wam wiele do napisania, ale nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam jednak nadzieję, że przybędę do was i porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość była pełna. Aby nasza radość była pełna. Od tego chcę zacząć, bo żyjemy dzisiaj w czasach internetu, Facebooka, różnych innych tak zwanych społecznościowych portali. I powolutku zaczyna być tak, że kolejne pokolenia wyrastają w takiej, no już nawet nie filozofii, w takim przyzwyczajeniu. Dzisiaj gdyby wyłączyć dostęp do internetu, to naprawdę wielu ludzi nie wiedziałoby, jak żyć. I jest taka, coraz bardziej widzę taką tendencję. Zresztą to widzicie na przykład, jak idziecie po ulicy, jak jesteście w autobusach, w tramwajach, że ludzie właściwie siedzą przed swoimi komórkami, prawda? I są zagłębieni w coś. Trudno im ze sobą nawiązać osobistą relację, osobisty kontakt. Coraz trudniej, nie bardzo wiedzą, w jaki sposób się do siebie w ogóle odnosić osobiście. I tym bardziej cenne jest dla nas to, żeby korzystać z tej zachęty, jeśli tylko to jest możliwe. To znaczy, żeby nasza radość była pełna, to powinniśmy być ze sobą osobiście. Są takie momenty, są takie chwile, kiedy nie możemy tego zrobić oczywiście i wtedy korzystajmy z takich metod, które są dostępne, chociażby żebyśmy widzieli twarz, żebyśmy widzieli obraz, żebyśmy mogli widzieć reakcję, żebyśmy mogli poznawać się nawzajem coraz bardziej właśnie w takich osobistych kontaktach. Jest coś takiego, że w wielu sytuacjach taka osobista relacja, zresztą sami widzicie, że na przykład w sytuacjach grzechu, to też Słowo Boże wyraźnie mówi, prawda? Jeżeli brat twój grzeszy, no to co masz zrobić? Iść do niego i porozmawiać. Prawda? Osobiście. Nie wysłać kuriera, bo dzisiaj moglibyśmy powiedzieć zadzwoń do niego na przykład. Nie? Wyślij do niego SMS-a. Dawniej można było powiedzieć, no wyślij do niego list, wyślij do niego gońca z jakąś tam informacją. Ale okazuje się, że to zupełnie jest inny poziom relacji. Zupełnie. I miejmy to na względzie, że kiedy przychodzimy do kogoś na przykład po to, żeby z nim porozmawiać o grzechu, o naszych troskach, o tym, co nas boli, to zupełnie inaczej traktuje się kogoś, kto do nas przyjdzie, dlatego że on w tym momencie wyraża osobistą troskę, osobiste zaangażowanie. On coś zrobił, żeby do nas przyjść. On też chce przyjść do nas po to, żeby nam to powiedzieć, jak to się mówi, na twarz. Czyli miał odwagę, nie schował się za telefonem, nie schował się za kartką papieru. On miał odwagę, żeby przyjść i porozmawiać z nami o trudnej sprawie osobiście. Ryzykując oczywiście, że możemy zareagować tak czy inaczej, możemy mieć taką czy inną minę, ale to jest normalna rzecz w ciele, gdzie członki jednego ciała są ze sobą tak połączone, że one potrafią współodczuwać. Więc jeśli coś takiego się dzieje, doceniajmy fakt, że możemy ze sobą rozmawiać osobiście. Nigdy tego o tym nie zapomnijmy. Dzieci uczmy, dlatego że dzieci wzrastają właśnie w tej chwili w takiej atmosferze, że one zamiast przyjść i porozmawiać, to mniejszy wysiłek jest wtedy, kiedy coś tam na Facebooku napiszemy, prawda? Ale my możemy i powinniśmy być ze sobą najbliżej, jak tylko można. Więc jeżeli mieliśmy tam jakiś problem do załatwienia, to ja się bardzo cieszę, że na przykład Jurek przyjechał. Daleko miał, ale przyjechał. I myśmy porozmawiali. I ja bardzo doceniam fakt, że on przyjechał właśnie po to, żeby porozmawiać, bo chcieliśmy porozmawiać właśnie osobiście. Chociaż wygodniej by było zrobić to przez telefon, prawda? I tak samo jest z innymi sprawami, które są trudniejsze. Jeżeli w ostateczności na przykład grzesznik nie chce się upamiętać, no to bierzemy kogoś drugiego, prawda? I idziemy jeszcze raz osobiście. Jeżeli dalej to nic nie pomoże, to co robimy? To wtedy załatwiamy sprawę przed Kościołem i robimy to osobiście. A nie przez maile na przykład, nie? To zawsze ma więcej takich elementów, niż takie słowo, które zostaje napisane. I dlatego, jeżeli jesteśmy razem, to nawet nasza radość będzie pełna. Jan pisał między innymi w ten sposób, dlatego że listy mogły być w jakiś sposób cenzurowane i też nie do końca pewnie chciał, żeby wszystko można było przeczytać. I też tak pisze troszeczkę zawoalowany sposób, że starszy do wybranej pani na przykład, nie wiem, czy zauważyliście. On pisze list do kościoła, prawda? I ten drugi list, ten trzeci list właściwie, starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuje w prawdzie. I tutaj dochodzimy do drugiego elementu. To znaczy, zauważcie, jak często w tym liście jest mowa o prawdzie. Jest cały czas mowa o prawdzie. Miłuje w prawdzie. Potem jest napisane, że postępujesz w prawdzie, werset trzeci. Dalej.
Rozpowszechnienie w prawdzie.
Tak, w prawdzie. Żebyśmy się stali współpracownikami dla prawdy. I jest coś jeszcze? Jeszcze świadectwo. Wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Jest tutaj cały czas mowa o tym, że prawda jest bardzo istotnym elementem tego, w jaki sposób my żyjemy. I tutaj nie chodzi tylko o prawdę w takich osobistych kontaktach, bo jeżeli ktoś mi mówi, że on mnie miłuje w prawdzie, to ja muszę o tym wiedzieć. To znaczy, to nie są tylko słowa z jego strony. I jak przeczytamy sobie, najlepiej przeczytać sobie pierwszy, drugi i trzeci list apostoła Jana i wtedy dokładnie widać od pierwszego listu, co on ma na temat prawdy do powiedzenia. To znaczy, że jeżeli my jesteśmy jednym ciałem, to w tym momencie miłowanie siebie bez prawdy staje się tylko i wyłącznie albo sentymentem, albo udawaniem tak naprawdę. I zaczynamy chcąc nie chcąc oddalać się od siebie, ponieważ czas nie gra na naszą korzyść, jeżeli my nie chcemy miłować się w prawdzie. Dlatego też jest napisane, i Paweł pisze to do Koryntian, że miłość, pisze przecież o miłości, prawda, o definicji miłości, o tym jaka jest, jaką miłość daje Bóg. I pisze o tym, że miłość współraduje się z prawdy. Dlatego nawet jeżeli jest trudno przyjść i powiedzieć, to pamiętajmy o tym, że ta prawdziwa miłość, ona będzie się współradować z prawdy, nawet kiedy ta prawda będzie trudna. Ja będę wiedział, czy ktoś inny będzie wiedział, że ja go miłuję w prawdzie, ponieważ on będzie widział moje reakcje, on będzie znał moje słowa, że są wiarygodne i on będzie też widział, że ja popieram to, co ja mówię, tym, co ja robię. I dlatego też apostoł Jan pisze w pierwszym liście: miłujcie się nie tylko słowem, ale również czynem. To jest efekt, to jest widoczny efekt, bo Bóg zna serce, a człowiek musi zobaczyć efekty w postaci życia. No i trzeci werset mówi: uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, jak postępujesz w prawdzie. Czyli świadectwo braci. Dlaczego ono w ogóle wystąpiło, to świadectwo? Ano dlatego, że oni pewne rzeczy musieli widzieć. Dlatego, że oni musieli słyszeć. Dlatego, że oni widzieli owoc. Wobec tego to, co my robimy, jest jawne. I teraz jest pytanie, czy my oprócz tego, że miłujemy w prawdzie, to postępujemy w prawdzie. No i tu wracamy do pierwszego listu Jana. Mamy pierwszy rozdział pierwszego listu Jana. I tam jest mowa o tym, że mamy postępować w prawdzie. Dlaczego? No bo można by sobie powiedzieć, no dobrze, co to znaczy postępować w prawdzie? I teraz zacząć definiować słowo prawda, wychodzić od tego i tak dalej. Ale jak czytamy pierwszy, drugi, trzeci list apostoła Jana, to wiemy, że on już w pierwszym liście napisał coś takiego. To, co widzieliśmy, to jest od trzeciego, pierwszy rozdział, trzeci werset, i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy i nie czynimy prawdy. Czynimy, widzicie, czynić prawdy tu jest. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On sam jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Znowu wracamy do prawdy, do chodzenia w prawdzie, i okazuje się, że chodzenie w prawdzie jest związane z chodzeniem w światłości. Dlatego, że Bóg jest po prostu światłością. Bóg jest tym, który mówi zawsze prawdę. On nie kłamie. I teraz, jeżeli my chodzimy w światłości, to ta światłość oczywiście będzie nam pokazywała prawdę o nas samych. No i mamy sytuacje w życiu, o których nawet dzisiaj mówiliśmy i nawet się o nie modliliśmy, że no, mam dzisiaj pewien problem i ten problem w moim życiu jest prawdą. I ja mógłbym ten problem na przykład ukryć przed społecznością albo w ogóle ukryć, usiłować, udawać, że go nie ma. Ale on jest. Więc lepiej, żebym ja powiedział Bogu przede wszystkim, wypowiedział to przed Panem Bogiem. Jeżeli najlepiej by było wypowiedzieć przed społecznością, jeżeli sprawa dotyczy rzeczy, które można powiedzieć, niż udawać, że sprawy nie ma i zamiatać to pod dywan. W związku z tym, jeżeli mam dzisiaj gorszy czas, to jest prawda. W związku z tym ja mówię: Panie, to jest prawda o mnie w tej chwili. Ja tego gorszego czasu nie chcę. Ja chcę, żebyś ty to poprawił. Ja chcę pokutować, jeżeli zawaliłem coś w tej sprawie. Ale jeśli ja będę udawał, że tego nie ma, to ja zacznę wtedy chodzić w ciemności. Więc lepiej jest powiedzieć: Panie, nie mam czasu się modlić, bo na przykład odbyłem długą podróż, tak jak nie lepiej jest powiedzieć, ostatnio mi parę rzeczy przeszkadza w tym, żeby się modlić. To jest dużo lepsze, bo to jest stanięcie przed Bogiem w prawdzie. I wracamy znowu do tego, co kiedyś czytaliśmy z psalmu, że Bóg miłuje prawdę schowaną na dnie duszy. Więc lepiej tą prawdę wyciągnąć, lepiej ją pokazać, lepiej wyznać tą prawdę, niż na przykład udawać, że tego nie ma, albo, co gorsza, usprawiedliwiać, że to jest słuszne, że to jest w porządku. Ja też nie chcę, żeby na przykład pewne rzeczy obciążały mnie w modlitwie. I mówię, Panie, myślę o różnych rzeczach, kiedy się modlę. To jest prawda. Ja tego nie chcę. W związku z tym zrób coś takiego, żeby mnie od tego uwolnić. Ja wyrzekam się tego, odwracam się od tego i zwracam się ku Tobie, żebyś mi pomógł. Jeżeli mi pokażesz prawdę na temat tego, co mnie od tej modlitwy odciąga, czy to są rzeczy, czy to są ludzie, czy to jest działalność, czy to jest na przykład służba, bo czasami się zdarza, że służba, która jest przez nas wykonywana, służba dla Pana, oczywiście, że dla Pana, służba dla Pana jest tak intensywna, że my nie mamy czasu, żeby się modlić. I teraz Pan Bóg chce nam to pokazać. Popatrz, taka jest prawda o Tobie. Ty służysz, Ty się w tym spalasz, Ty mnóstwo czasu temu poświęcasz i teraz zobacz, jaka jest prawda o Tobie i o relacji z Bogiem i zobacz, jaka jest prawda o Tobie i o Twojej rodzinie. Taka jest prawda. W związku z tym, jeżeli tak, to musimy wrócić do priorytetów, bo prawda jest taka, że powinieneś mieć je poukładane. No więc przyjmujemy prawdę od Pana Boga i teraz spytamy się, co z tą prawdą zrobić. No więc jeżeli Pan Bóg powie, ogranicz służbę, bo ja mam moc się zająć pewnymi rzeczami i naprawdę nie musisz mi pomagać, jeżeli nie będzie trzeba, to zrobimy to. Bo usłyszeliśmy i zastosowaliśmy. Przychodzimy wtedy do Pana, wyznajemy nasze grzechy i wtedy jako wierny i sprawiedliwy On nas tego oczyści i On nam to wszystko przebaczy. I oczywiście odwracając się od tego, nie chcemy do tego wracać. Wobec tego idziemy do Pana i mówimy, Panie, daj mi moc, żeby przestać to robić wreszcie. No i czasem się nam zdarza, że przychodzimy do Boga kolejny raz z tym samym, prawda, z tym samym grzechem. Mamy tego wszystkiego dość, mamy sami siebie dość, jesteśmy sobą sami zniesmaczeni. A wtedy trzeba sobie przypomnieć, że Słowo Boże mówi tak, prawda jest taka, że jesteś prochem, prawda jest taka, że jesteś słaby, prawda jest taka, że sam nic nie możesz, musisz do mnie wracać. Musisz mnie prosić o łaskę. Prawda jest taka, że ty potrzebujesz mojej łaski jak powietrza. I czasami jest tak, że Bóg dopuszcza do pewnych rzeczy tylko po to, żebyśmy znowu do Niego przyszli, bo inaczej byśmy do Niego nie przychodzili. Wobec tego uznajmy tą prawdę, że jesteśmy słabi. Wtedy też będziemy chodzić w prawdzie. Uznając nasze słabości, uznając nasze ograniczenia. Nie po to, żeby się z nimi pogodzić i, jak to mówią w świecie, żeby żyć w zgodzie z samym sobą, bo to taka filozofia to w ogóle jest co innego niż Słowo Boże, ale żeby żyć w zgodzie z tym, co Bóg nam pokazuje w sumieniu, jako prawdę i żeby coś z tą prawdą zrobić. Więc nie bójmy się prawdy. Prawda nas nie zabije. Jeżeli powiemy ją Panu, to On będzie chciał z nią coś zrobić, tylko bądźmy szczerzy i chciejmy coś z tym zrobić. Jeżeli będzie trzeba, bardzo dobrze jest pójść do braci, porozmawiać z nimi na ten temat i wyjawić im prawdę na ten temat. Jeżeli znowu mamy taką sytuację, że Jakub pisze w końcówce swojego listu, że jeżeli ktoś zboczy od prawdy, jakiś brat, a ktoś go nawróci, to wybawi jego duszę od grzechów, od śmierci, prawda? To jest 5 rozdział Jakuba, wersety 19-20. No i znowu mamy taką sytuację, że jeżeli ktoś grzeszy i ktoś inny go nawróci, no to w jaki sposób on go ma nawracać? Osobiście to powinien zrobić, prawda? Osobiście. I to wymaga konfrontacji. Ona nie zawsze jest miła. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj to jest to. Jakub 5, 19, 20. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. My się dzisiaj odzwyczailiśmy od konfrontacji. Prawdopodobnie to jest spowodowane właśnie tym, że ludzie się tak zasłaniają wszystkim. Nie chcą stanąć, nie chcą mówić, nie chcą słuchać. W związku z tym usprawiedliwiamy się właśnie tym, że się różnymi rzeczami zasłonimy. Każdy pójdzie do swoich spraw i nie wiem, czy zauważyliście, ale wiele osób bardzo by chciało być w takim kościele, gdzie wszyscy zajmują się swoimi sprawami. To znaczy, ja przychodzę w niedzielę, ewentualnie na spotkanie jakieś tam modlitewne, ale tak naprawdę ja żyję moim życiem, Kowalski żyje swoim życiem, wszyscy żyjemy swoim życiem i nikt się mi nie wtrąca do tego, co ja robię. Teraz wyobraźmy sobie ciało, którego członki się nie wtrącają do tego, co, jak to funkcjonuje. Przecież tego ciała nie ma de facto. Takie ciało jest martwe. Jeżeli przestaje się wtrącać w funkcjonowanie całego ciała, to znaczy, że następuje martwica. Dlatego, że głowa wysyła wszystkie impulsy, które powodują, że to wszystko funkcjonuje współdziałając. Bracia dają świadectwo, werset 6, wracamy do trzeciego listu apostoła Jana. Bardzo dobrze, że bracia dają świadectwo. Powinni dawać świadectwo, jeżeli ktoś rzeczywiście tak żyje. To jest dla nas też bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że brat jest wypróbowany, że siostra jest wypróbowana, żeby ona miała od wiarygodnych osób opinię. I to nie tylko o opinię od wierzących. Czasami nawet ważne jest mieć opinię dobrą wśród niewierzących. I teraz zauważcie, że bardzo często w sytuacjach, kiedy trzeba było coś zrobić ważnego dla kościołów, tak jak na przykład wysłać duży datek finansowy dla braci w Jerozolimie, w ogóle w Judei, to poszukiwano brata, który miałby dobre świadectwo. Bo on wtedy byłby wiarygodny. Takich ludzi, czyli wiarygodnych, którzy mają dobre świadectwo, powinniśmy przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy. Znowu mamy dla prawdy. No i mamy dalej 9 werset. Problem w kościele, nie jedyny oczywiście, teraz jest ich znacznie więcej. Są ludzie w kościele, którzy chcą być pierwsi, tak? Diotrefes chce być pierwszym wśród nich i zaczął się rządzić. I teraz dziwne było to, że ten człowiek nie przyjmował, jak to pisze apostoł Paweł, Jan nie przyjmuje nas. No nie przyjąć apostołów, którzy byli bezpośrednimi uczniami Pana, to wydaje się rzecz dziwna co najmniej. Ale znowu, dlatego werset 10, co apostoł Jan mówi? Jeśli przybędę, to przypomnę jego uczynki. Czyli co zrobimy? Staniemy w prawdzie. Powiemy, jaka jest prawda. Przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza. Nazwiemy rzeczy po imieniu, że nas obmawia złośliwymi słowami. Więc stawajmy w prawdzie i jeżeli stajemy, nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. I znowu wracamy do takiego tematu, że zamiast robić aluzję, to my nazwijmy rzeczy po imieniu. Wiecie, ile problemów oszczędziłoby nam to, gdybyśmy szczerze i nazwali pewne rzeczy po imieniu? Zachowując się oczywiście tak, żeby to robić w miłości, ale jednak nazywając rzeczy po imieniu. I wtedy trochę może wyleczylibyśmy się też z takiej nadwrażliwości, że nie jesteśmy w stanie przyjąć, kiedy ktoś nam mówi prawdę. Z szacunkiem, z miłością, ale jednak prawdę. Dlatego nie naśladuj tego, co złe, czyli nie naśladuj tak zwanej w tym momencie, w tym kontekście poprawności politycznej. Nie naśladuj tych zawoalowanych aluzji, tych niedopowiedzeń, tego, co robi i zagęszcza atmosferę niepewności, tylko wręcz przeciwnie, oczyszczajmy ją. Oczyszczajmy ją z tego, co jest niepewne. Nie rozumiem brata, nie wiem, co mi chciał powiedzieć, to ja idę do niego i mówię, bracie kochany, chciałbym z tobą porozmawiać, bo ja chyba niedobrze cię zrozumiałem. Ty mi wytłumacz, o co tobie chodziło. Czasem jest tak, że jeżeli my tego nie zrobimy, no to zaczynamy się domyślać, zaczynamy snuć podejrzenia, co też ten brat miał na myśli.
Kwas rośnie.
I zaczyna rosnąć kwas. Jak zacznie rosnąć kwas, to my się od siebie nawzajem oddalamy i zaczyna rosnąć mur. Jak zaczyna rosnąć mur i my go nie rozbierzemy jak najszybciej, to on później jest oczywiście tak wysoki, że potem już nie wiadomo, jak się zabrać do tego, żeby go rozbierać. To jest naprawdę, my się uczmy na błędach innych ludzi, kiedy przychodzą i mówią do nas, słuchajcie, od lat nie mam relacji z takim a takim bratem, bo ja już nawet nie wiem, jak zacząć. Więc stając w prawdzie, po prostu my robimy od razu szybko, niszczymy to, co zaczyna, ten kwas, który zaczyna narastać. A czas znowu w takiej sytuacji nie działa na naszą korzyść. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. I znowu mamy 12 werset. Demetriuszowi wystawili wszyscy dobre świadectwo. Wszyscy, nawet sama prawda. My również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Chodzi o wiarygodność. I wracamy do tego, co na początku mówiliśmy. Ta prawda, to, co jest wiarygodnością, to, co jest świadectwem, ono jest wzmocnione jeszcze bardziej wtedy, kiedy my siebie nawzajem znamy. Czyli wracamy do początku, kiedy mowa o tym, że kiedy my będziemy się nawzajem widzieć, znać, słyszeć, kiedy będziemy mieli takie relacje, które będą głębsze, to ta prawda będzie się dobrze w Kościele miała. Ona się będzie w tym Kościele, można powiedzieć, w cudzysłowie, dobrze czuła. I my się będziemy dobrze czuli. Dlatego, że my będziemy wiedzieli, że brat, który siedzi przede mną, on jest prawdziwy. On nie jest kimś, kogo ja sobie wymyśliłem. On nie jest kimś, kto w jakiś sposób sprzedał mi swój wizerunek. To właśnie jak dzisiaj dużo się mówi o wizerunku, nie? I my chcąc, nie chcąc, czy nawet nieświadomie, czasami bardzo dbamy o ten swój wizerunek, żeby on był lepszy. Więc ja nie mam przed sobą wizerunku mojego brata, czyli jego PR-u, tylko ja mam jego samego. Z jego wszystkimi słabościami, z błędami, z różnymi innymi rzeczami, tak jak Pan Bóg ma nas przed sobą bez żadnych złudzeń i bez żadnych kolorów. I decydujmy się na to, dlatego że warto, bo bez tego Kościół będzie coraz bardziej udawał ciało, zamiast być nim w rzeczywistości. Amen.
Amen.